Zamierzamy szósty rozdział Ewangelii Jana, który, jak pamiętamy, osadza nas w święcie Paschy, czy przynajmniej w okolicach święta Paschy, czyli święta, które mówi nam o wyzwoleniu Izraela i będzie jednocześnie zapowiadać to ostateczne wyzwolenie, które przynosi Jezus. Także ten większy etap, możemy powiedzieć, taka sekcja świąt w Ewangelii Janowej obejmuje kilka różnych świąt żydowskich, w których Jezus objawia siebie jako ostateczną pełnię daną Izraelowi. W tej naszej wędrówce przez szósty rozdział już jesteśmy po półmetku. Dziś przed nami fragment 6:35-51. Cała mowa życia kończy się wprawdzie w wersecie 59, ale tam już następuje troszeczkę inny temat. Dlatego te dwa fragmenty zostały rozdzielone. I oczywiście te reakcje na mowę Jezusa, one się cały czas pojawiają, kiedy On te słowa kieruje do swoich słuchaczy. Ale potem na sam koniec zobaczymy reakcję uczniów i reakcję dwunastu na to wszystko, co Jezus powiedział. A zatem dziś przed nami kolejny dosyć długi fragment. Z Ewangelii według świętego Jana. Eipen autois ho Jezus, ego eimi ho artos tes zoes. Ho erchomenos pros eme ume peinase, kai ho pisteon eis eme ume dipsesei popote, al eipon hemin hoti kai he orakate me, kai upisteuete. Pan ho didosin moi ho pater pros eme heksei, kai ton erchomenon pros eme ume ekballo exo. Hoti kata bebeka apo tu uranu, uchina pojo to telema ton emon, alla to telema tu pempsantos me. Tuto de esin to telema tu pempsantos me, hina pan ho dedoken moiho apostello ex auto, alla apoleso ex auto, alla anasteso auto ente eschate hemera. Tuto gar estin to telema tu patrosmu, hina pas ho te oron ton hion, kai pisteon eis auton eche zoen aionion, kai anasteso auton ego ente eschate hemera. Egon gydzon un ho judaioi peri autu hoti eipen, ego eimi ho artos ho katabas ektu uranu, kai elegon. Uch hutos estin Jesus, Chochyjos Josef, u chemeis oidamen ton patera, kaj ten metera, pos un legej hoti ektu uranu kata bebeka. Apekrite Jezus kaj eipen autois, me gongydzete met allelona, udeis dynataj etein prosme, ean meho pater ho pemsas me, elkyse auton, kago, anasteso auton ente eschate hemera. Estin gegramenon eitois profetais, kai esontai pantes didaktois eu. Pascho akuas para tu patros, kai maton erchetai prosme. Uchoti ton patera he oraken tis, eime ho on para tu ceu, hutos he oraken ton patera. Amen, amen, lego chemin, ho pisteon echei zoen aionion, ego eimi ho artos tes zoes, ho pateres chemon efagon, ente eremo to manna, kai apethanon, hutos estin ho artos, ho ektu uranu katabainon, hinatis ex autu fage, kai me apotane, ego eimi ho artos ho zon, ho ektu uranu katabas. Εάν τίς φάγε εκ τούτου του άρτου δζέσαι εις τον αιώνα, καί χω άρτος δε χων εγώ δόσο χε σάρξ μου εστίν χυπερτές του κόσμου δζοές. Ζεκού ημ Ιεζούς. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ale powiedziałem wam, zobaczyliście mnie, a nie wierzycie. Wszystko, co daje mi Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę na zewnątrz, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. To zaś jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To jest bowiem wolą Ojca mojego, aby każdy, patrzący na Syna i wierzący w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Szemrali więc Żydzi przeciwko niemu, że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak teraz mówi: z nieba stąpiłem? Odpowiedział im Jezus i rzekł im: nie szarmajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest w prorokach: i wszyscy będą pouczeni przez Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i się nauczył, przychodzi do mnie. Nikt Ojca nie widział, jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Amen, amen, powiadam wam, wierzący ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb zstępujący z nieba, aby ten, kto z niego spożyje, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa z tego chleba, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało dla życia świata. Cały czas powracamy, moi drodzy, do tego kontekstu, który nas prowadzi, który jest bardzo ważny, który nam się tutaj objawia w 6 rozdziale i pokazuje nam uczyniony przez Jezusa znak, rozmnożenie chlebów i ryb i wynikającą z tego mowę, poważną, trudną, teologiczną mowę objawieniową. Tak jak mówiliśmy o tym w 5 rozdziale, kiedy Jezus uzdrowił paralityka nad sadzawką, również i po tym znaku nastąpiła mowa objawieniowa, kiedy Jezus mówił o swoim zjednoczeniu z Ojcem, o swojej działalności w szabat, tłumaczył. To też było oczywiście dla rozmówców bardzo, bardzo trudne. I tutaj też Jezus stopniowo wprowadza swoich słuchaczy coraz bardziej w tę niezmiernie trudną tajemnicę, jaką jest tajemnica chleba życia. Czyli pamiętamy, nie jest celem Jezusa to, żeby nakarmić żołądki ludzi. Owszem, Jezus widzi te potrzeby ludzkie człowieka różnego typu, ale to nie jest najważniejsze. Jezus nie przyszedł po to na ziemię, żeby wszystkich wyleczyć, żeby dać wszystkim jedzenie. No, my tutaj na świecie mamy się troszczyć jedni o drugich. Bóg przychodzi, aby dać nam o wiele więcej. Owszem, On może praktycznie wszystko nam dać, zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Jest absolutnie wszechmogący, ale co jest takim bardzo wielkim problemem i co może być niepokojące? Kiedy ja sprowadzę Pana Boga, o tym też już mówiliśmy sobie, do bogatego wujka z Ameryki, czy jak go tam inaczej określimy, który będzie spełniał jakieś tam moje zachcianki, takie czy nie inne. I co się wtedy stanie? Że ja tak naprawdę nie odkryję tego, kim ten Bóg jest naprawdę. I cała ta mowa Jezusowa o chlebie życia, ona idzie właśnie w tym kierunku. Że Jezus pokazuje to, co jest w Nim samą istotą. Że jest coś o wiele ważniejszego niż ten chleb doczesny wypełniający żołądek. Jakby chciał powiedzieć: ludzie, troszczcie się o to, co trwa. Tak naprawdę o to zabiegajcie, bo te wszystkie rzeczy tego świata, one ostatecznie przeminą, ostatecznie się rozpadną. Są potrzebne, ale one nie mogą się stać takim totalnym punktem zainteresowania i celem życia człowieka. Bo człowiek nigdy wtedy nie dochodzi do tej pełni, do której Bóg go stworzył i przeznaczył. Do tego uczestniczenia w życiu samego Boga. I dlatego właśnie cała ta mowa, którą sobie czytamy. Także cały czas wracamy do rzeczywistości znaku. Znak zapowiada coś, co jest głębiej. Znak wskazuje na jakąś kolejną tajemnicę, którą trzeba zgłębić, na którą się trzeba otworzyć. Nie samo cudowne wydarzenie, nie samo pomnożenie pokarmu, ale tajemnica Jezusa i Jego daru. Oczywiście cały czas wracamy też do tej reakcji ludzi, bo ona niejako prowokuje to, co się dzieje dalej. Ludzie rozumieją Jezusa na płaszczyźnie tylko i wyłącznie swoich zewnętrznych, materialnych potrzeb. Daje nam chleb, będzie wspaniałym królem, będzie się o nas wspaniale troszczył i tak jak rozmnożył chleb, wyzwoli nas spod panowania Rzymian. To jest, możemy powiedzieć, koncepcja tych nakarmionych ludzi. I znów nie o to chodzi. Wiemy, Jezus odrzuca tę propozycję, odcina się od takiej wizji i zaprasza do czegoś więcej. Jezus nie chce, żeby ludzie, którzy za Nim idą, szli za Nim ze względu na to, tylko ze względu na to, że On robi wspaniałe cuda, że leczy, że karmi za darmo. To zupełnie nie o to chodzi. Dlatego Jezus naucza, aby podnieść poprzeczkę, aby zaprosić ludzi do głębszej refleksji, do refleksji, która ma się stać, możemy powiedzieć, takim zaproszeniem do wiary. Jezus chce pokazać swoją prawdziwą moc, chce pokazać ten życiodajny dar prawdziwego życia, które chce dać człowiekowi, jako Mesjasz, jako Zbawiciel, a nie tylko właśnie ziemski cudotwórca. Rzekł im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ja jestem. Te słowa już słyszeliśmy, kiedy Jezus kroczył po wodzie w ciemnościach, objawiając umęczonym uczniom swoją tożsamość. Nie bójcie się, ponieważ ja jestem. Czyli ja jestem byciem, ja jestem istnieniem dla was. Ja jestem waszym oparciem, waszym poczuciem bezpieczeństwa na tym jeziorze pośród tej nocy, tylko dlatego, że jestem. I tutaj jest, możemy powiedzieć, krok dalej. Ja jestem chlebem życia. Ja karmię przez sam fakt tego, że istnieję. Samo moje istnienie jako Boga, czyli istnienie tego, który nieustannie, bez przerwy udziela życia, jest życiodajne, jest tym niezwykłym, nadzwyczajnym pokarmem. Mówiliśmy sobie o tym w 5 rozdziale. To stwórcze działanie Boga. Bóg, który wszystko stwarza i nieustannie podtrzymuje w istnieniu, w każdej sekundzie. To, że żyjemy w tym momencie, to, że oddychamy, to, że istniejemy, to znaczy, że nieustannie płynie do nas życie. Bóg udziela nam istnienia. On to życie nam udziela w każdej sekundzie naszego życia, również w tym momencie. I to jest, możemy powiedzieć, już ten pierwszy element tajemnicy Jezusa jako chleba życia. On nas karmi już swoim istnieniem. Tym, że w ogóle jest. Dlaczego? Dlatego, że jest Bogiem. Czyli tym, kto daje życie, tym, kto stwarza. Nikt inny nie może tego uczynić. Ktoś właśnie może podtrzymywać to nasze ziemskie życie na różne sposoby właśnie. Ktoś nas nakarmi. Ktoś nam da potrzebne lekarstwo, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy nasze życie jest zagrożone. To jest jakaś pomoc. ale nikt nie ma władzy, żeby tego życia nam udzielić, czy żeby to życie nam przywrócić, o czym jeszcze za chwilę będziemy mówić, bo to też będzie zadanie tego jedynego, jednorodzonego Syna Bożego, tego, który nas karmi, który nas stwarza i który nas zbawia. To karmienie, moi drodzy, to jest w ogóle brak słów, to jest rzeczywistość tak wielowymiarowa. Musimy na to patrzeć bardzo, bardzo szeroko. Eucharystia to jest w ogóle zanurzenie się w życie, które jest nam udzielane na bardzo, bardzo różnych poziomach naszej egzystencji. Jezus będzie próbował tutaj w tej mowie to przekazać, to wyjaśnić. Więc Jezus jest chlebem. To jest, możemy powiedzieć, jakaś tajemnica Jego osoby, czyli tym, który na wszystkich poziomach karmi, udziela życia, to życie daje i podtrzymuje i przywraca. Zobaczmy, jak ktoś umrze z głodu, a ktoś mu przyniesie chleb, to już nic z tego. Już ten chleb zwykły mu życia nie przywróci. Ale jeżeli ktoś umrze duchowo i będzie martwy, i będzie się rozkładał nawet w tym wymiarze duchowym, Jezus przywróci mu życie. Będziemy mówić o tych różnych etapach przywracania życia umarłym, bo ta dzisiejsza mowa też będzie tego dotyczyć, ale właśnie po kolei. Ja jestem chlebem życia. Ten chleb życia to jest jeden z elementów obecnych w Ewangelii Jana. My mamy 7 takich obrazów, za pomocą których Jezus się definiuje w Ewangelii Jana w taki bardzo wyjątkowy sposób. To jest pierwsze z tych określeń. Potem usłyszymy, że Jezus jest światłością, bramą owiec, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą, prawdą i życiem i winnym krzewem. Także jest to taki sposób mówienia o sobie. Jezus tutaj używa pewnych symboli, żeby zaprosić nas do jakiejś głębszej refleksji i w sposób obrazowy, żebyśmy mogli zrozumieć, jak On tutaj działa w naszym życiu. Więc pierwszym jest chleb życia. W tej prezentacji chleba życia Jezus niejako nawiązuje do tradycji mądrościowej, bo mówi: kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. To nawiązuje nam do księgi Syracha, do 24 rozdziału. I Syrach opisuje tam uosobioną mądrość. Ta mądrość zaprasza wszystkich ludzi do tego, żeby od niej czerpali, nią się nasycali, żeby zdobywali mądrość. No, ale jednocześnie mądrość konkluduje: którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Ponieważ to nabywanie mądrości podczas naszego ziemskiego życia, ono się praktycznie nie kończy. My nie potrafimy się tak nauczyć, ja tutaj mówię o tym nauczaniu wielopoziomowym w naszym ludzkim życiu, że już powiemy, już jesteśmy nauczeni do końca. Już się więcej zupełnie niczego nie muszę uczyć. Czyli uczymy się nieustannie. Ta potrzeba zdobywania mądrości, im bardziej się uczymy, czy w tym wymiarze ludzkim, czy w tym wymiarze również duchowym, no to ciągle czujemy to pragnienie, żeby więcej coś zgłębić, żeby się bardziej rozwijać. A jak jest w przypadku Jezusa i tego, co On przynosi? W Ewangelii Jana są takie 2 elementy. Cały czas do nich wracamy i sobie powtarzamy, bo one nam wyznaczają misję Jezusa na ziemi. Pierwsza rzeczywistość to jest misja objawicielska Jezusa, czyli Jezus, który objawia Ojca, czyli ten Jezus, który nam przynosi prawdę. A drugi wymiar to jest łaska, to jest zbawienie, to jest odkupienie, czyli prawda i łaska, te 2 rzeczywistości. I tutaj w tym wymiarze, jak i we wszystkich innych zasadniczo. Tak? Tutaj Jan w ten sposób to oczywiście wyraża i tak całą rzeczywistość misji Jezusa opowiada. Jezus przynosi absolutny top rzeczywistości, absolutny szczyt. Czyli nikt absolutnie więcej ani nam nie opowie o Bogu, ani nam Boga nie objawi, to jest absolutna pełnia, ani nikt nam bardziej tego Boga nie przybliży i nikt nam więcej łaski nie przyniesie od Jezusa. Dlatego Jezus mówi, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Czyli jeżeli się otworzysz na mnie, to tutaj jako człowiek w tej ludzkiej swojej egzystencji, bo oczywiście my wszystko przyjmujemy zawsze w sposób bardzo ograniczony, bo my jesteśmy ograniczeni, ale to, co otrzymujemy od Jezusa, to jest, możemy powiedzieć, szczyt szczytów. Już nic więcej na tej ziemi, zresztą poza nią też, nie otrzymamy. To jest pełnia objawienia i pełnia zbawienia. Ale, jest oczywiście zawsze ale, jest jeszcze również ta nasza ludzka strona w tej rzeczywistości, bo Jezus tutaj daje takie dwa wyrażenia, które nam pokazują, że to nasycenie, ono się nie dokonuje w sposób mechaniczny. To nie jest tak, że im więcej w moim życiu spożyję Eucharystii, czyli będę chodzić właśnie na jak największą ilość mszy świętej, będę spożywać jak największą ilość ciała Pańskiego, no to to wyda jakiś owoc automatycznie. Jezus tutaj mówi bardzo wyraźnie, kto przychodzi i kto wierzy. I to zakłada osobisty i dobrowolny kontakt z Jezusem. Że ja mam się otworzyć Jezusa jako na żywą osobę. Bardzo często spotykamy to w różnych objawieniach prywatnych, że Jezus się skarży świętym osobom, że bardzo z tego powodu cierpi, że ludzie, którzy go przyjmują w Eucharystii, traktują go jak coś martwego. A on mówi, ja jestem żywy. Ja jestem osobą. Jestem waszym Bogiem, ale jestem również człowiekiem. I cała tajemnica mojej osoby jest w Eucharystii zawarta. Tutaj mamy to zaproszenie, które wynika ze Słowa Bożego, a więc jest prawdą, która nas obowiązuje przyjść i uwierzyć. To znaczy wejść w osobową relację z drugim ty, który staje wobec mnie, z tym, kto chce do mnie mówić, z tym, kto chce mnie obdarzać, z tym, kto chce mnie przyjąć w całości mojej osoby i mojego człowieczeństwa. I dopiero takie stopniowe otwieranie się na siebie, nawzajem, ten wewnętrzny dialog, który stopniowo zaczyna być dialogiem życiowym, to nie jest, moi drodzy, to, że ja odprawię dziękczynienie po Komunii Świętej, bardzo podziękuję Panu Jezusowi, że przyszedł do mojego serca i koniec. To nic nie da. Przyjęcie Eucharystii wprowadza mnie w relacje, gdzie ja z tym Bogiem chcę żyć, ja chcę z Nim rozmawiać, ja chcę z Nim wszystko po prostu dzielić, a On ze mną. I to jest to przyjść i uwierzyć. To znaczy w tej terminologii janowej przyjść i przyjąć dar Jezusa. Mówiliśmy sobie o tym, co to znaczy uwierzyć. Co to znaczy? Abyście uwierzyli, to są dzieła Boże, abyście uwierzyli w tego, którego Bóg posłał. Czyli byście przyjęli Jego dar, przyjęli Jego miłość, przyjęli to zbawienie, które jest nieustannie udzielane. I wtedy się kształtuje ta relacja, ta więź, która właśnie stopniowo prowadzi do tej pełni, do tego poznania, do tego nasycenia. My możemy, moi drodzy, to widzieć w wielu świadectwach ludzi świętych, którzy świadczą, pozostawili nam świadectwa i mówią, że odnaleźli w Chrystusie całą pełnię. Odnaleźli absolutnie wszystko. Nie poszukują i nie pragną już absolutnie niczego na tej ziemi, bo w Chrystusie odnaleźli wszystko. I to jest właśnie ta droga, do której zaprasza nas Słowo Boże. Jezus przychodzi, aby nas karmić całą swoją osobą, całym swoim życiem. To wyrażenie chleb życia, ono nam się nie pojawia w Starym Testamencie. Tak, jest to dosyć intrygujące. Mamy różne określenia też mądrości. Mądrość jest na przykład drzewem życia w nawiązaniu do ogrodu rajskiego, jest lekarstwem życia, jest prawem życia. Ale mamy taką metaforę uczty, chociażby w Księdze Przysłów. Mądrość zaprasza na ucztę i mądrość karmi. No, a my też o tym wiemy, że człowiek się staje tym, czym się żywi, czym się karmi. Czyli jeżeli się żywisz Bogiem, przemieniasz się w Boga. I właśnie o to chodzi. Termin chleb życia pojawia się w judaizmie pozabiblijnym, pojawia się u Filona Aleksandryjskiego, jako symbol nauczania, jakie mądrość udziela w każdy szabat. Czyli właśnie mądrość daje taki chleb życia, karmi, czyli Słowo Boże karmi. Mamy też ten element w takim bardzo ciekawym, pięknym apokryfie żydowskim, Józef i Asenet. To jest taka piękna, romantyczna historia miłości egipcjańskiej córki kapłana do Józefa egipskiego, tego, który stał się zarządcą Egiptu. Według tradycji Asenet była jego żoną, ale zanim się nią stała, przeszła drogę nawrócenia, wewnętrznej przemiany. Stała się Izraelitką, wyrzekła się bóstw egipskich, porzuciła te obce kulty i stała się wierzącą w Boga jedynego. I tam mamy właśnie takie stwierdzenie, że to jej nawrócenie zaowocowało spożywaniem chleba życia i picia kielicha nieśmiertelności. To jest uczestnictwo w całym duchowym bogactwie narodu wybranego. Czyli po prostu otrzymała to życie, które Bóg udzielił Izraelowi. Jezus udziela tego daru, ale konkluduje, możemy powiedzieć, w taki bardzo bolesnych słowach postawę swoich rozmówców. Ale powiedziałem wam, zobaczyliście mnie, a nie wierzycie. A nie wierzycie. Co to znaczy? Że rozmówcy Jezusa, oni go oceniają całkowicie powierzchownie. Czyli, no właśnie, do tego momentu widzą w nim cudotwórcę, ale zwykłego człowieka. I nie potrafią jeszcze, albo nie chcą, przejść na ten głębszy wymiar rozumienia. Oczywiście tutaj jest też ważny, możemy powiedzieć, taki pryzmat osobistego doświadczenia. Każdy też ocenia i dochodzi do Boga według tego, co przeżywa w swoim życiu. Dlatego te drogi do Boga są takie bardzo zróżnicowane. Inaczej dochodzi człowiek, możemy powiedzieć, który ma życie bardzo burzliwe, bardzo trudne. Inaczej dochodzi ten, który ma życie, możemy powiedzieć, w miarę uporządkowane i spokojne. Więc tutaj oczywiście ci rozmówcy Jezusa, oni wszystkie te jezusowe słowa oceniają przez pryzmat własnego rozumienia i również nawet przez pryzmat własnego rozumienia całej wcześniejszej historii biblijnej. Czyli tak jak przyjęli wcześniejsze objawienie Boga, to co Bóg przekazał Izraelowi przez prawo, przez proroków i przez pisma, tak teraz podchodzą do Jezusa. Natomiast ten dar Jezusa jest absolutnie uniwersalny. Jezus wykracza poza, możemy powiedzieć, te kategorie narodu wybranego, czy nawet poza tych swoich słuchaczy, którzy teraz go otaczają. To jest dar, który dotyczy absolutnie wszystkich. Jezus mówi tak: wszystko, co daje mi Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę na zewnątrz, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. I tutaj Jezus bardzo ciekawie identyfikuje się z Torą. Przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że w tradycji żydowskiej Tora była też nazywana chlebem życia, czy mądrość, wyprawiała ucztę. Mądrość też możemy identyfikować w pewnej części z Torą, czyli z prawem Izraela. Jezus tutaj używa kategorii, które były przypisywane Torze, bo Słowo Boże przez Izraelitów było rozumiane jako dar z nieba od Boga. Bóg nam dał swoje prawo, Bóg nam dał swoje słowo. I Jezus też jest tym, który zstępuje z nieba, jak tutaj mówi właśnie w tych słowach. Kolejna sprawa, prawo było wolą Boga dla Izraela. I Jezus jest tutaj tym, który wypełnia wolę Ojca, wolę tego, który go posłał. Czyli On zna wolę Ojca i jest jednocześnie tą wolą Ojca dla człowieka. A zatem widzimy, że Jezus przejmuje to wszystko, co do tej pory stanowiła Tora. Prawo było tym darem, tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i Izraelem, tą drogą dojścia do Boga, ale to była figura, to była zapowiedź. Jezus jest tym wypełnieniem tego wszystkiego. On jest tym żywym słowem Ojca. On jest tym, który zstępuje z nieba. On jest tym, który jest wolą Boga dla nas. Też widzimy tutaj w tych słowach, bo to się nam nieustannie przeplata, sytuację Kościoła z końca pierwszego wieku. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę na zewnątrz. Jezus nie zabiega o wyznawców za wszelką cenę. Jest bardzo jasny, możemy powiedzieć nawet czasami kategoryczny, wywołuje wręcz momentami zgorszenie swoją postawą, tak bardzo jednoznaczną, nie pozwala sobą manipulować, ale ludzie sami przychodzą do Niego. Bo ci, którzy się otwierają na Boga, szukają Boga, w pewnym momencie i tak odkrywają tego Boga w Chrystusie. I Jezus ich nie odepchnie, nie odrzuci. To jest taka aluzja do sytuacji judeo-chrześcijan pod koniec pierwszego wieku, tych Żydów, którzy stali się chrześcijanami, a przez to zostali właśnie wyrzuceni, wypędzeni z synagogi. To zaś jest wolą Ojca tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To jest bowiem wolą Ojca mojego, aby każdy patrzący na Syna i wierzący w Niego miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I tutaj Jezus nam pokazuje efekty działania. Co się dzieje, jeżeli człowiek właśnie w sposób dobrowolny i świadomy przyjmuje chleb życia. Przyjmuje Jezusa jako chleb życia. No kto przyjmuje chleb życia, otrzymuje życie. Otrzymuje życie wieczne. I tutaj mamy dwa wymiary tego życia. Z jednej strony jest to ta rzeczywistość, która się rodzi i tworzy w nas, wewnątrz nas. Jest to rzeczywistość, która nie podlega żadnemu zniszczeniu ani żadnej śmierci. My o tym wiemy już po dialogu Jezusa z Nikodemem z trzeciego rozdziału. Wiemy o tym narodzeniu z wysoka, narodzeniu nowym, które daje nowe życie z wody i z ducha, które początkuje właśnie dar nowego życia. To życie musi być nieustannie odżywiane, karmione, pomnażane. I to się dokonuje właśnie dzięki temu, że my Jezusa przyjmujemy do naszego życia, a Jezus nas przyjmuje do siebie. Właśnie w tym spotkaniu. Ale jednocześnie to życie wieczne, które mamy w sobie, ono zaowocuje w powszechnym zmartwychwstaniu ciał. Czyli tutaj są te właśnie te dwa wymiary eschatologii, o czym też mówiliśmy. Czyli z jednej strony to życie, które już mamy teraz, które w nas trwa, którego nikt nam nie może odebrać. I ten drugi wymiar życia, to jest to odnowienie naszego ciała, bo to nasze ciało, ono podlega śmierci. Wszyscy zmierzamy do śmierci bez względu na to właśnie, kim jesteśmy, czy czym się zajmujemy. Zmierzamy w kierunku śmierci. Ale nie po to, aby ta śmierć nad nami dominowała, ale po to, aby przejść potem do nowego, pełnego życia, które już mamy zresztą w sobie. Czyli tak jest, możemy powiedzieć, kolejny etap tego przyjmowania chleba życia. Życie wewnątrz nas i potem życie już zmartwychwstałe w dniu ostatecznym. To jest właśnie, to się wszystko dokonuje w tym przylgnięciu do Jezusa. To jest konieczne właśnie tutaj, ta postawa wiary. Tutaj Jezus mówi o tym widzeniu, o patrzeniu na Syna i na wierzeniu w Niego. Dlaczego to patrzenie? Bo Jan chce nam powiedzieć, że wiara to jest taki duchowy wzrok. Że to jest takie inne, głębsze patrzenie. Że ja zewnętrznie widzę zupełnie te same rzeczy, ale moje serce widzi gdzieś głębiej. Gdzieś przekracza poza tylko to, co widzialne dla oczu. I do takiego widzenia, patrzenia Jezus zapraszał swoich rozmówców. Nie patrzcie tylko na mnie tak powierzchownie. Spojrzyjcie głębiej. Szemrali więc Żydzi przeciwko niemu, że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak teraz mówi: z nieba stąpiłem? Rozmówcy Jezusa są tutaj bardzo konkretnie określeni. To już nie jest jakiś tłum bezosobowy, zobaczmy, który biegał w jedną i w drugą stronę, żeby znaleźć Jezusa, karmiciela gratisowego, ale teraz są oni tutaj konkretnie określeni. Są nazwani Judajoi, Judejczycy. My to tłumaczymy jako Żydzi. Oczywiście cały czas pamiętamy o tym, że nie chodzi tutaj o przynależność etniczną, ale Żydzi w czwartej Ewangelii to jest grupa oponentów Jezusa. To są ci spośród narodu wybranego, którzy Jezusa odrzucają i którzy potem odrzucają chrześcijan. Więc oni nie podejmują otwartego dialogu z Jezusem. To jest, moi drodzy, bardzo ważna informacja w całej tej historii. Szemrali więc Żydzi przeciwko niemu, że powiedział. Nie mówią wprost. Nie zadają Jezusowi pytania. Oni tak jakby zatrzymują się na tej swojej niepewności, na tym swoim oburzeniu między sobą. Nie idą z tym problemem do Jezusa. No i to jest właśnie problem. To jest właśnie problem. Zamknąć się na tym swoim ograniczeniu, na tej niewiedzy i niewierze, na tym materialnym, ograniczonym postrzeganiu i koniec. I ani kroku dalej naprzód. To szemranie to jest też cecha charakterystyczna narodu wybranego na pustyni, który był prowadzony pod zwodzą Mojżesza do ziemi obiecanej. Zobaczmy, cały czas mamy tutaj kontekst paschalny przecież. Mówimy o mannie, mówimy o proroku, czyli o Mojżeszu. I teraz pojawia nam się również szemrzący lud. Wszystko się zgadza. To są wszystko elementy Eksodusu. Oni są tutaj spadkobiercami tego ludu. I to szemranie, które się pojawiło na pustyni, to był wynik niezadowolenia ze sposobu działania Boga. W jaki sposób Bóg działa? Bóg działał inaczej, niż to oni sobie wyobrażali. Oni mieli jakieś swoje wizje tego wszystkiego. A kiedy nie było tak, jak oni chcieli, no to było źle. Bóg się przecież o nich troszczył nieustannie. Nieustannie dawał im znaki, jeden za drugim. A i tak było cały czas źle. Więc to szemranie Izraela na pustyni, potem też zauważamy w szemraniu faryzeuszów przeciwko Jezusowi i jego uczniom. Faryzeusze tak samo szemrali, widzimy to w Ewangeliach synoptycznych, kiedy Jezus uzdrawia w szabat, kiedy Jezus zwłaszcza kontaktuje się i komunikuje z grzesznikami, z celnikami, kiedy przełamuje pewne bariery, to, co im się wydawało słuszne. Szemrają, mówią między sobą, ale zazwyczaj nie idą z tym do Jezusa. Nie komunikują Jemu swoich problemów. Nawet czasami wręcz milczą z wielkim uporem i to szemranie się dokonuje w ich sercach. Bóg nie może nic zrobić, jeżeli człowiek sam nie przyjdzie i nie zacznie opowiadać tego wszystkiego, co jest dla niego trudne, czego nie może zrozumieć, czego nie może pojąć. Tutaj potrzebna jest właśnie dobra wola człowieka, natomiast to szemranie oponentów Jezusa jest takim typowym znakiem braku ich wiary. Nie chcą wyjawić tego, co naprawdę myślą, nie chcą powiedzieć o swoich dylematach. Dlaczego? Bo nie wierzą w Jezusa, że On może cokolwiek na to poradzić. I to jest, moi drodzy, coś takiego, co możemy nazwać zatwardziałością serca. Ta zatwardziałość serca, ona się nie rodzi z automatu przez 5 minut. Patrząc na całą historię zbawienia, my widzimy, że oponenci Jezusa niejako dojrzewali do tej postawy z pokolenia na pokolenie. Czyli stawali się coraz bardziej zamknięci i zatwardziali. Bóg mówił, Bóg dawał znaki, Bóg wysyłał proroków, Bóg dawał, możemy powiedzieć, nawet sytuacje takie trudne, typu wygnanie babilońskie, typu jakieś kolejne uciemiężenia, które nie były, możemy powiedzieć, celem samym w sobie, ale miały uzmysłowić Izraelowi to, że ty bez Boga nie istniejesz. Albo jesteś ludem Boga i wierzysz tylko Jemu, a nie obcym Bogom, albo cię nie ma, albo nie istniejesz. Ale cały czas były jakieś wykręte wymówki, odrzucanie proroków, zabijanie proroków i ta zatwardziałość się pogłębiała. I dlatego w momencie, kiedy Bóg daje największy znak, to znaczy swojego Syna, nie ma tej gotowości do przyjęcia Go. To jest, moi drodzy, taki schemat stopniowego dochodzenia do niewiary. Do niewiary można dojść z własnej nieprzymuszonej woli, coraz bardziej zamykając się na Boga. Czyli wtedy, kiedy ja, mając jakieś trudności, czasami bardzo realne i bardzo dotkliwe, ja z tym nie przychodzę do Boga, ja z Nim nie rozmawiam, ja Mu tego nie ofiaruję, nie zawierzam, to ja się cały czas narażam na taką postawę zatwardziałości, że już potem w ogóle w Bogu nic nie uwierzę. Choćby nie wiadomo, co robił w moim życiu. No już potem to już musi być takie tąpnięcie, żeby wszystko się rozsypało. Czasami Bóg używa takich sytuacji w życiu człowieka. Po prostu, żeby go obudzić, żeby go ocalić, żeby go uratować. Pozwala, czasami dopuszcza, żeby ten człowiek już spadł zupełnie na dno, po to, żeby się w końcu otrząsnął. Ale właśnie do tej niewiary można dojść stopniowo, odrzucając te wszystkie Boże dary, które Bóg stopniowo daje swojemu ludowi. Więc cały czas tutaj pojawia się oczywiście problem pochodzenia Jezusa. My już sobie mówiliśmy też o tym wcześniej, wspominaliśmy, że rzeczywistość Eucharystii, ona skupia w sobie dwie największe tajemnice Syna Bożego. Tajemnice wcielenia i tajemnice odkupienia. I faktycznie zobaczmy w tej mowie eucharystycznej o chlebie życia, one są właśnie tutaj obecne. Nie zrozumie się i nie przyjmie się tajemnicy Eucharystii bez przyjęcia prawdy o wcieleniu Syna Bożego, że Bóg się stał człowiekiem, że w ogóle coś takiego jest możliwe. No bo zobaczmy, co się dzieje. Jezus im mówi o tej swojej tajemnicy, o tym ogromnym darze, a oni widzą tylko człowieka. Cudotwórcę, który tutaj akurat w tym momencie jest też niektórym z nich znany jako syn Józefa i Maryi. Więc my wiemy wszystko o nim, znamy jego pochodzenie. To jest, możemy powiedzieć, taka ironia Janowa. Jan się lubuje w takich ironicznych opisach, bo tutaj rozmówcy Jezusa są przeświadczeni, że doskonale znają Jezusa. No przecież my znamy jego rodzinę, więc wszystko wiemy na jego temat. A tu się właśnie okazuje, że kompletnie nic nie wiedzą na temat Jezusa. Że żyją w kompletnej iluzji, w kompletnym błędzie. Że tak bardzo zamknęli się na tym swoim własnym poznaniu syn Józefa i Maryi, koniec kropka. Że nie wychodzą poza to poznanie ani milimetr. Też się tak może niektórym wydawało, że Mesjasz powinien pochodzić właśnie. Skąd powinien pochodzić Mesjasz? Nie wiadomo skąd. No powinien może przyjść od razu z nieba, albo powinien pochodzić z jakiegoś wysokiego rodu, albo się urodzić na dworze królewskim. A Jezus jest z ludzkiego punktu widzenia jakimś absolutnie przeciętnym. To jest, moi drodzy, bardzo ważna informacja. To nam pokazuje, że Bóg w naszym życiu może działać przez sytuacje absolutnie przeciętne. Przez, jakbyśmy to tak określili, nic nadzwyczajnego. Przez taką zwykłość zupełną, że ja mogę w moim życiu ciągle czekać na to coś, na ten moment tego przełomu niezwykłego, no kiedy on w końcu nastąpi. A może właśnie ten Bóg działa w moim życiu przez tego syna Józefa i Maryi, czyli przez tą absolutną, totalną zwyczajność. Coś takiego absolutnie swojskiego. Spróbujmy popatrzeć na nasze życie. Czy czasami tak się nie dzieje? Że ten Bóg do mnie przychodzi w tej mojej zwykłej codzienności, ale ja go mogę nie widzieć, bo ja czekam ciągle na coś nadzwyczajnego. I oni też ciągle czekali na coś absolutnie nadzwyczajnego, a Bóg do nich przyszedł w Jezusie z Nazaretu, synu, jak uważali Józefa i Maryi. To są sposoby działania Boga. I Pismo Święte nam je pokazuje. Zwyczajność. Zupełna zwyczajność, która może być dla nas myląca. Ale nie dajmy się tutaj oszukać. Przypatrujmy się tej naszej zwyczajności, która może być szara aż do bólu. Szara aż do bólu. Także życie proroków też było związane z pewną zwyczajnością. Wybitne osobowości też pochodziło z jakichś konkretnych rodzin. Mojżesz miał swoją rodzinę. Prorocy mieli swoje rodziny. Dawid. I jakoś, no właśnie, to nie przeszkadzało, żeby uznać ich autorytet. Ci, którzy chcieli uznać autorytet posłańców Bożych, ich uznali. Natomiast kto nie chciał uznać, no, wchodził coraz bardziej w zatwardziałość i to się przyczyniło też do tego, że Jezus nie zostaje przyjęty. Także jest to ważne, aby w przyjęciu tajemnicy Syna Bożego, przyjęciu tajemnicy chleba życia, mieć świadomość, że my przyjmujemy Boga, który jest człowiekiem. Czyli Boga z tymi wszystkimi ludzkimi, w cudzysłowie, obciążeniami. Człowieka, który się urodził, który miał swoją rodzinę, swoje wzrastanie, swoje środowisko. Ono również jest człowiekiem, jest jednym z nas. I to, moi drodzy, było też przyczyną zgorszenia. Też w Kościele pierwotnym. Bo pierwszą herezją, która powstała w Kościele, to było odrzucenie człowieczeństwa Jezusa. To jest niemożliwe, żeby Bóg się stał taki zwyczajny, żeby Bóg przyjął tą nędzę ludzkiego ciała. To jest niemożliwe. Dla wielu chrześcijan to było zgorszenie. Pierwsza herezja dotyczyła właśnie pozornego ciała Jezusa Chrystusa. Nie był w pełni człowiekiem, mówili dokeci. A tymczasem widzimy, że Jezus był w pełni człowiekiem. Odpowiedział im Jezus i rzekł im: nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus odpowiada bardzo podobnie, używa tych samych argumentów. Tak jakby oni szemrają między sobą, a zobaczmy, Jezus i tak chce do nich dotrzeć. To nam pokazuje kolejną fantastyczną sprawę, a mianowicie nawet jeżeli ja nie szukam Boga, czy nawet jeżeli ja w pewnych momentach sprzeciwiam się Bogu, czy mnie Bóg gorszy, tym, w jaki sposób działa, czy się nie zgadzam z tym, to Bóg mnie i tak szuka. To Bóg i tak chce mi odpowiedzieć. I On jest pierwszy właśnie w tym wychodzeniu do mnie. I tak będzie mnie zapraszał do dialogu, tak czy inaczej. Cały czas mamy tę kategorię wiary. To pociągnięcie ze strony Ojca to jest rzeczywistość wiary. I to nam pokazuje bardzo ważny element, a mianowicie wiara jest darem. To oczywiście jest moja odpowiedź, ale wiara, też tak nas uczy Kościół, wiara teologalna, ta cnota teologalna wiary jest darem Boga. Czyli tego udziela nam Ojciec. My otrzymujemy ten dar i jesteśmy jedynie zaproszeni, aby na ten dar odpowiadać. Czyli to jest, możemy powiedzieć, to przyciąganie. Bóg nas chce przyciągnąć do siebie. W jaki sposób Bóg przyciąga? Bóg przyciąga miłością. Więc kiedy odkrywamy w sobie, moi drodzy, pragnienie miłości na bardzo różnych poziomach naszego człowieczeństwa, bo miłość jest jedna, ale ma bardzo różne oblicza. Ale wsłuchajmy się w nasze serca. Jeżeli jest w nas pragnienie miłości, to jest znak, że Bóg nas do siebie ciągnie. To jest właśnie to. Oczywiście my to możemy potem wyrażać czy przeżywać i wobec człowieka, i tak, i inaczej, i w takiej relacji, i w innej, i w oddaniu się całkowicie Bogu, i tak dalej, ale to jest to coś, co się dzieje w naszym wnętrzu, tu w środku. Wsłuchajmy się w to ciągnięcie, które czujemy w sobie. Jak to w nas pracuje? Do czego nas to zaprasza? To jest właśnie to pociąganie nas przez Boga ku czemuś albo ku komuś, ku Jezusowi, ku temu, który jest jedyną i pełną miłością. I oczywiście to najsilniejsze pociągnięcie, które Ojciec wykona, ono się dokona na krzyżu. A ja, kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, mówi Jezus, przyciągnę wszystkich do siebie. To jest, możemy powiedzieć, ten strzał miłości. To jest ten moment absolutnie nadzwyczajny w historii zbawienia. Ale zobaczmy, znów z ludzkiego punktu widzenia, jak go możemy ocenić. Kompletna porażka. Totalna hańba. Coś absolutnie gorszącego. Moi drodzy, egzekucja. I zobaczmy, człowiek, który nie wierzy, w taki sposób będzie widział krzyż Chrystusa. Człowiek, który patrzy tylko powierzchownie, który najpierw widzi w Jezusie tylko syna Józefa i Maryi, a potem zobaczy tylko skazańca, któremu się w życiu nie udało. A ten, który patrzy głębiej, czyli ma wiarę, co zobaczy? Zobaczy źródło życia, zobaczy ocalenie. Zobaczy zwycięstwo i objawienie się pełni miłości Boga. Boga, który, dla którego, jak sobie mówiliśmy to przy Jan 3,16, my jesteśmy ważniejsi dla Niego od Jego własnego Syna, bo Go za nas wydaje. Większej miłości już być nie może. To jest absolutny szczyt, absolutny top. Ale zobaczmy, wszystko zależy od tego, jak ja na to popatrzę. Jakimi oczyma ja będę patrzeć na to samo wydarzenie, na tę samą tajemnicę. I zmartwychwstanie to w czasach ostatecznych, o którym Jezus mówi, w wierzeniu Żydów, to miała być nagroda. Zwłaszcza dla tych, którzy byli wierni Bogu i zwłaszcza dla tych, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Czyli na przykład oddali życie za wiarę. Więc oni w pierwszym rzędzie zostaną wskrzeszeni do życia wiecznego, a inni, o ile żyli sprawiedliwie i wypełniali prawo. A tutaj jaka zmiana następuje? Zaraz do tego dojdziemy. Momencik. Momencik. Powiedzieliśmy sobie o tym, że śmierć ciała dotyczy każdego. Śmierć ciała dotyczy każdego. Zaraz wytłumaczymy to, poczekajmy minutę, co tutaj Jezus chce powiedzieć, mówiąc o tych ojcach. Natomiast jeżeli chodzi o wskrzeszenie, to Jezus wprowadza taką nowość, że wskrzeszenie staje się darem. To zmartwychwstanie w dniu ostatecznym otrzymują ci, którzy przyjmują dar zbawienia. Czyli już człowiek sam sobie na to nie zarabia. Wszystkich ogarnia miłosierdzie Boże. Od pierwszego Adama i Ewy do ostatniego człowieka. Tak nas naucza Kościół. Ta łaska Chrystusa działa. I teraz w zależności od tego, jak dany człowiek był otwarty na to życie Boże, na tę łaskę Bożą, tak ta łaska go ogarnia i tak ta jego rzeczywistość działa. Ale zbawienie i łaska Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi, wszystkich czasów. My to wyznajemy, zwłaszcza w Wigilii Paschalnej, kiedy celebrujemy stąpienie Jezusa, tak zwane stąpienie Jezusa do otchłani, o czym nie ma w Piśmie Świętym, ale o czym nam mówi też tradycja Kościoła, że Jezus wstępuje do tego miejsca, w to wierzyli również Żydzi. Mamy w księdze Henocha przynajmniej takie bardzo konkretne zapiski na ten temat, też w innych miejscach, apokryfach, że tam w otchłani, czyli w jakimś stanie przejściowym, dusze ludzi czekały momentu zbawienia. Wstąpił do piekieł. No tak, ale to jest prawda, która wynika z tradycji. Nie ma o tym wprost w Piśmie Świętym samego takiego określenia. Kościół w to wierzy, że ta łaska ogarnęła wszystkich ludzi, absolutnie wszystkich ludzi. Teraz w tym momencie, kiedy Jezus przychodzi i daje się poznać człowiekowi, on zaprasza do dobrowolnego wyboru. Ja mogę przyjąć ten dar zbawienia, ale mogę go również odrzucić. Więc tutaj ta sytuacja wygląda następująco. To zbawienie staje się takim darem, na który już nie trzeba sobie zapracowywać, ale trzeba go przyjąć i według niego żyć. Napisane jest w prorokach, wszyscy będą pouczeni przez Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i się nauczył, przychodzi do mnie. Nikt Ojca nie widział, jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Także Jezus dalej tłumaczy też, na czym polega to Boże pociągnięcie. Jak Bóg nas pociąga dalej tą swoją miłością. Mówi tutaj o tym pouczeniu. Odnosi się do Izajasza, 54 rozdział. Tam czytamy, że wszyscy staną się uczniami Boga. To znaczy, że to prawo Boga będzie wypisane w sercu człowieka, o czym też mówił prorok Ezechiel, że to prawo wyryje w sercu człowieka. Nie tyle będzie czymś zewnętrznym, ile będzie w sercu człowieka. To się oczywiście też dokonuje przez to wewnętrzne przyjmowanie Jezusa do naszego życia. My jesteśmy od wewnątrz pouczeni. Czyli ta Boża nauka staje się obecna po prostu w naszym sercu. I to się wszystko dokonuje dzięki Jezusowi, który jako jedyny doskonale zna Ojca. I może nam o tym Ojcu opowiedzieć i może nam tego Ojca przekazać. Czyli tylko Syn nam może objawić Ojca. Tylko Syn nas może pouczyć o tym Ojcu, jaki ten Ojciec jest. No i właśnie Ojciec objawia w Synu i w darze chleba życia swoją nieskończoną miłość do człowieka, którego chce karmić, podtrzymywać w istnieniu, ale przede wszystkim chce wejść z tym człowiekiem w bardzo, bardzo bliską relację, wielką bliskość. Amen, amen, powiadam wam, wierzący ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Dalej Jezus powtarza te same słowa, już powiedziane wcześniej. To powtarzanie, ono ma na celu, moi drodzy, pokazanie, jak bardzo te stwierdzenia są ważne. Jak cały czas Jezus powraca do tych samych argumentów, aby człowiek je przyjął, aby się z nimi coraz bardziej oswoił. Czyli już teraz, przyjmując mnie, masz życie. I to życie będzie trwać na wieki. Czyli tak jak chleb jest niezbędny do życia, tak Jezus jest właśnie tym życiem potrzebnym do egzystencji, do życia wewnętrznego. na tej płaszczyźnie nadprzyrodzonej. I znów brak podtrzymania tego życia wewnętrznego grozi śmiercią. Czyli może być tak, że ktoś ma ten dar życia w sobie, jest ochrzczony, ale to życie będzie zamęczał, nie będzie go karmił, nie będzie go żywił. To życie wewnątrz nim już się będzie tam zasuszać totalnie, nie będzie rozwijane. Człowiek też może dojść do właśnie takiej postawy. Ale oczywiście Jezus ma zawsze moc to życie wewnętrzne w człowieku odnowić, ożywić, wskrzesić. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb zstępujący z nieba, aby ten, kto z niego spożyje, nie umarł. Jest mowa o tym w Pięcioksięgu, czy potem nawet też Księga Mądrości się do tego odnosi, o tym spożywaniu manny, czyli tego chleba, który Bóg dał Izraelowi. Ale ten chleb nie był w stanie zagwarantować człowiekowi życia wiecznego. On tylko podtrzymywał tę ludzką, zewnętrzną egzystencję człowieka. Nie miał mocy go zbawić i nie chronił człowieka przed śmiercią. I co więcej, według tradycji ta śmierć przed wkroczeniem do ziemi obiecanej, bo jest rzeczą wiadomą, że każdy człowiek musi umrzeć, czy popełnia grzechy, czy nie popełnia grzechów, nasz koniec jest wiadomy. Ale tradycja biblijna mówi o tym, że ci szemrzący Żydzi, oni umarli przed wejściem do ziemi obiecanej właśnie dlatego, że szemrali, właśnie dlatego, że odrzucali Boga, że się buntowali. Czyli nie potrafili się, możemy powiedzieć tak w przenośni, nakarmić tymi znakami, które Bóg daje, które Bóg im bez przerwy posyłał. Nie potrafili się otworzyć na te dary, ale cały czas trwali w tym swoim uporze. I dlatego nie zobaczyli ziemi obiecanej. Zobaczmy, tak to analogicznie wygląda, że tutaj też ci, którzy się buntują, odrzucają Jezusa, nie widzą w Nim tej ziemi obiecanej, czyli zbawienia. Jest sytuacja analogiczna. Ta manna nic nie pomogła. Czyli co chce Jezus powiedzieć? Że te zewnętrzne cuda, które Bóg nam może dawać, może nam sypać z nieba tymi cudami. One mogą zupełnie nic nie dać. Albo mogą nam coś dać na 5 minut. Wzbudzić jakiś entuzjazm na 5 minut, a potem dalej będzie wszystko to samo, czyli niewiara i zamknięcie. Także ten wspaniały chleb mocarzów, ta manna, podtrzymywała życie fizyczne Izraela, ale nie potrafiła doprowadzić Izraelitów do wiary. Umarli właśnie w tym swoim zamknięciu, w tym swoim szemraniu. Dopiero to nowe pokolenia spośród starego pokolenia, Jozue i Kaleb, ci, którzy uwierzyli Bogu i Mojżeszowi, weszli do ziemi obiecanej. Dopiero tym prawdziwym chlebem, który przynosi całą pełnię, jest Jezus. I to bycie w jedności z Nim właśnie przynosi życie, przynosi tę pełnię życia. I doczesnego, możemy powiedzieć, wewnątrz, bo Jezus nie da nam takiego życia, możemy powiedzieć, gdzie zewnętrznie wszystko będzie tak, jakbyśmy chcieli, ale da nam tutaj w tym życiu ten wewnętrzny dar, a po śmierci mówi o życiu zmartwychwstałym w jedności z Nim. I tutaj dochodzimy do ostatniego elementu. Kiedy Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba, znów się to samo powtarza. Ale jeśli ktoś spożywa z tego chleba, będzie żył na wieki, chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. I to jest, moi drodzy, kolejny element całej naszej układanki. Od refleksji nad tajemnicą wcielenia i człowieczeństwa Jezusa stopniowo dochodzimy do tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Już za chwilę, podczas następnego fragmentu, nie będzie za bardzo mowy o chlebie, ale będzie mowa o ciele i krwi. Nastąpi przejście krok dalej. Czyli Jezus dalej wytłumaczy w co wchodzisz tak naprawdę przyjmując Eucharystię? Co spożywasz? Jest ciało, jest sarks. Możemy powiedzieć ciało w tym wymiarze materialnym, wręcz mięso. To wywoła straszne zgorszenie w Żydach. Ale co to jest, moi drodzy, ciało w tej również nazewnictwie żydowskim typowo? Tym słowem Żydzi określali baranka paschalnego. Nazywali baranka ciało. Spożywamy ciało podczas ostatniej wieczerzy. To był, możemy powiedzieć, taki pseudonim paschalnego baranka, tego, który był znakiem wyzwolenia z niewoli egipskiej. Także Jezus, zobaczmy, doprowadza do tego najważniejszego elementu Eksodusu w tym 6 rozdziale. Cały czas tutaj jesteśmy w kontekście celebracji Paschy i doprowadza powoli właśnie do tej prawdy. Ja jestem tym barankiem paschalnym, który wyda siebie dla Twojego zbawienia i dlatego Cię ocala na wszystkich płaszczyznach Twojego życia. Dlatego daję Ci życie. Dlatego ma moc wyprowadzić Cię z rzeczywistości śmierci, z rzeczywistości grzechu śmierci. Ale o tym, moi drodzy, już sobie powiemy za tydzień. Tutaj zatrzymamy się w tym miejscu. Trudna jest ta mowa, długa jest ta mowa, ale jeszcze kto może, zapraszam na krótką adorację.